Jest z nami pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Wczoraj posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu noweli ustawy, która przewiduje między innymi wprowadzenie opłaty emisyjnej w paliwach. Odrzucenia chciała opozycja, która twierdzi, że będzie to kolejny podatek, który podniesie ceny paliw o 10 groszy na litrze. I rzeczywiście, kiedy jedziemy teraz naszymi polskimi drogami i widzimy taką czy inną stację paliw, no to widzimy, że już piątki blisko, a nawet gdzieniegdzie przekracza 5 zł na litrze to cena za paliwo. Czy takie czekają nas wakacje, kiedy Polacy podróżują, będą płacić więcej?
No, nie ulega wątpliwości, że każde dodatkowe obciążenie litra paliwa, wszystko jedno, czy podatkiem, czy jakąkolwiek opłatą, ono w jakiś sposób musi skutkować wzrostem ceny. Tutaj cudów nie ma. Natomiast, no, mówiąc szczerze, liczę na to, że jednak obydwa koncerny, no, będące spółkami Skarbu Państwa, postarają się, aby ta cena aż tak bardzo nie wzrosła. No, mają do dyspozycji pewną marżę, być może całkiem świadomie ta marża dla rafinerii będzie troszeczkę mniejsza. Oczywiście, proszę ojca, ceny paliwa, no, wiszą na dwóch fundamentalnych sprawach, to znaczy na cenie baryłki ropy i na kursie złotego do dolara, bo za ten surowiec rozliczamy się właśnie przy pomocy amerykańskiej waluty. Więc w tej chwili mamy taki czas, kiedy ze względu na tą pogłębiającą się światową niepewność cena ropy rośnie. Przypominam, że przez bardzo długi okres, przez wiele miesięcy, ona utrzymywała się na poziomie mniejszym niż $50 za baryłkę. Teraz przekroczyła już 70 i jeżeli rzeczywiście ta niepewność będzie w dalszym ciągu rosła, szczególnie na Bliskim Wschodzie, a wiemy, że tam ta sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia w sprawie Iranu, no to nieuchronnie, niezależnie od tego, czy ta opłata by była, czy nie, ta cena na stacjach benzynowych będzie rosła. Ale miejmy nadzieję, że do tego konfliktu na większą skalę nie dojdzie, zwłaszcza, że rzeczywiście zaostrza się sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale z kolei wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone doprowadzą do wielkiej sprawy, mianowicie zjednoczenia obydwu Korei. Przypominam, że zostało wyznaczone termin spotkania prezydenta Korei i szefa Korei Północnej na 12, jeżeli dobrze pamiętam, czerwca. I myślę, że trzymamy kciuki za to, żeby prezydentowi Trumpowi się udało wtedy jedno ognisko światowego konfliktu, które wyglądało coraz groźniej, być może stanie się tylko historią. Więc wracając do tego rozwiązania, które zostało przeforsowane przez Sejm, no to tylko przypomnę, że ta opłata emisyjna niestety jest rozwiązaniem narzuconym nam przez Unię Europejską, więc tutaj specjalnie pola manewru nie mamy. Oczywiście można było się posunąć do takiego rozwiązania, że wprowadzamy opłatę emisyjną, ale jednocześnie, no, obniżamy w jakiś sposób inne obciążenia podatkowe.
No bo 53% ceny paliwa to są podatki.
Nie mogliśmy po prostu tego zrobić.
I pan minister energii, minister Krzysztof Tchórzewski, deklaruje, że opłatę emisyjną mają wziąć na swoje barki spółki paliwowe, a nie konsumenci. No, ja rozumiem, to jest dobry moment na to, żeby wprowadzać, dlatego że właśnie mamy sytuację choćby Iran, Izrael, mamy tę sytuację międzynarodową taką, że ta cena wzrasta, więc zawsze można powiedzieć to nie przez podatek, tylko przez tę sytuację międzynarodową. To dobra sytuacja dla opozycji, bo cena będzie wzrastać, a opozycja zawsze będzie mogła w związku z tym powiedzieć to właśnie przez ten podatek. No, może pokazać, że okej, robimy opłatę emisyjną, ale obniżamy któryś z podatków, który już w benzynie jest, a to jest 53% ceny paliwa.
Na razie, proszę ojca, Sejm przegłosował tylko ustawę o opłacie emisyjnej. Jak to zostanie ostatecznie rozwiązane wtedy, kiedy ona wejdzie w życie? Rzeczywiście tutaj pole manewru można powiedzieć, że jest spore. Obydwaj najwięksi producenci paliw to są spółki Skarbu Państwa. Zresztą przewidziana jest ich fuzja, więc tutaj minister energii, który sprawuje nadzór właścicielski nad obydwoma podmiotami, ma spore pole manewru. Być może, że jeżeli te ceny światowe rzeczywiście będą rosły, to rozwiązanie, o którym ojciec mówi, zostanie zastosowane. To pewnie czeka nas gdzieś tam dopiero późnym latem, a być może jesienią ten proces legislacyjny się jeszcze nie skończył. Więc to nie będzie aż tak szybko.
I to nie jest dobra wiadomość, dlatego że w wakacje podróżujemy więcej.
To prawda, no więc nie sądzę, żeby to rozwiązanie było forsowane właśnie na czas wakacyjny.
Panie doktorze, panie pośle, teraz porozmawiajmy też o dużych pieniądzach, o wielkich pieniądzach, o miliardach, które wyciekały z budżetu. Pan premier mówił o tym, że mafie VAT-owskie za PO, PSL-u hulały po Polsce jak wiatr po dzikich polach. Ma powstać komisja, która zbada, gdzie ten wiatr wiał, w którą stronę i w które pola były wywożone pieniądze z podatku VAT. Czego możemy spodziewać się po tej komisji?
Rzeczywiście czekaliśmy troszeczkę na tę komisję, no ale wszystko wskazuje na to, że ona powstanie i jak obiecuje jej przewodniczący, no jeszcze nieformalny, ale wszystko na to wskazuje, że to będzie właśnie on, mam na myśli pana posła Horałę z Prawa i Sprawiedliwości, żeby ona bardzo szybko przystąpi do pracy i że tak naprawdę przynajmniej członkowie z Prawa i Sprawiedliwości już zajmują się zbieraniem materiałów i wstępną analizą. Wszystko wskazuje na to, że pierwsi świadkowie będą przesłuchiwani przez tą komisję już na początku czerwca. No, zjawisko zostało zdiagnozowane, potwierdzone nie tylko przez resort finansów, ale wielkie firmy ratingowe tego świata, między innymi PricewaterhouseCoopers, które opracowało swego czasu taki materiał dla Ministerstwa Finansów, pokazujący, że ta dziura VAT-owska w latach 2007-2015 no wyniosła 262 miliardy złotych i że o tyle nastąpiły uszczuplenia podatku VAT. Jeżeli chodzi o wpływy do budżetu państwa, to suma niewyobrażalna. No i teraz chodzi o to, żeby ustalić tak naprawdę, jakiego rodzaju rozwiązania się do tego przyczyniły, bo że było swoiste przyzwolenie polityczne, no to już wiemy, bo po dojściu do władzy rządu Prawa i Sprawiedliwości już w roku 2016 nastąpiła pewna poprawa, jeżeli chodzi o ściągalność VAT, bo niektóre rozwiązania prawne weszły w połowie 2016 roku, między innymi pakiet paliwowy, a w roku 2017 można powiedzieć, że nastąpił przełom, o ile wcześniej w latach rządów Platformy i PSL-u średnio wpływy z VAT-u, no bo to się tam różnie wahało w różnych latach, ale wynosiły około 120 miliardów złotych. To przypomnę jeszcze raz, bo to jest rzeczywiście wynik niesamowity. W roku 2017 te wpływy wyniosły 156,8 miliarda, czyli o 30,2 miliarda więcej niż w roku 2016, a wtedy już było 126 miliardów. Więc ten wynik jest doprawdy rewelacyjny i myślę, że jest nawet pewnym zaskoczeniem dla samego ministra finansów, że udało mu się tak niebotyczną kwotę zebrać. Zresztą na 2018 rok ten wzrost jest w dalszym ciągu zaplanowany, tylko tyle, że on jest skromniejszy, bo te wpływy mają sięgnąć 168 miliardów złotych, więc o 12 miliardów więcej niż w roku poprzednim. To tylko pokazuje no właśnie skalę tego, co działo się za naszych poprzedników, bo przecież wtedy także był wzrost gospodarczy mniejszy niż podczas naszych rządów, ale jednak był. Natomiast no wpływy średnio o ponad 30 miliardów mniejsze, to jest no sytuacja, która powinna naszych poprzedników skłonić do myślenia i do przeciwdziałania temu zjawisku, zwłaszcza, że oddaliśmy Prawo i Sprawiedliwość, oddając władzę w 2017 roku, tę ściągalność znacząco poprawiło, wtedy byliśmy w czołówce unijnej, a przez te lata rządów PO-PSL osuwaliśmy się i znaleźliśmy się na szarym końcu w 2015 roku. Więc no właśnie, to jest dowód na to, że musiało być przyzwolenie polityczne, bo ten rząd nie robił nic od strony prawnej, żeby ten system uszczelnić. A teraz jest pytanie, no kto wpływał na to, żeby to przyzwolenie polityczne było, jakiego rodzaju, kto za to odpowiada, no i jakie mechanizmy powinny być wprowadzone na przyszłość, żeby tego rodzaju sytuacje się nie zdarzały. Więc to będzie taka komisja systemowa, która się temu wszystkiemu przyjrzy. Będzie miała ponad rok na swoje działania. No i miejmy nadzieję, że sprawnie rzeczywiście przystąpi do tych przesłuchań. Słyszę, że niektórzy przedstawiciele rządu PO-PSL, szczególnie pan minister Rostowski, aż się palą, żeby przyjść przed tą komisję i coś tam udowadniać. Ale myślę, że akurat pan minister Rostowski znajdzie się naprawdę w poważnych opałach, nie tylko tych politycznych, no bo polityczna odpowiedzialność to Trybunał Stanu, ale myślę, że może mieć na sumieniu i coś więcej, co będzie rodziło także odpowiedzialność karną.
Panie doktorze, porozmawiajmy o ustawie 447. To jest ustawa, która została podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ona mówi o majątku obywateli pochodzenia żydowskiego przed wojną, o restytucji tego majątku. No i są tacy, którzy mówią, że to jest bardzo niebezpieczna ustawa dla Polski. Są tacy, którzy twierdzą, że nie, że nie ma się czym przejmować. Przecież ustawa innego państwa nie wiąże Polski, bo to jest suwerenna Polska, niepodległa i tak dalej, i tak dalej. No ale gdyby tak rzeczywiście było, że to jest bez znaczenia, to jaki trud zadawałby sobie Senat, Izba Reprezentantów, prezydent i różne lobby, które za tą ustawą stoją, żeby ją przeforsować?
To nie ulega wątpliwości, że sprawa jest jednak poważna. No nie byliśmy w stanie niestety jako kraj, jako rząd przeciwdziałać temu, co zrobiły obydwie izby amerykańskiego parlamentu. Przypomnę, że mimo sprzeciwów Polonii to rozwiązanie w obydwu izbach zostało przyjęte jednogłośnie. W związku z tym prezydent Stanów Zjednoczonych nie miał innego wyjścia, tylko to rozwiązanie podpisać. No oczywiście mógł je przez jakiś czas być może mrozić. No ale stało się tak, jak się stało. Ustawa jest i ona zobowiązuje rząd amerykański do przedstawiania corocznie kongresowi informacji, jak idzie tam w krajach całego świata, w tym, jak się domyślamy, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ta restytucja mienia żydowskiego. Stanowisko rządu polskiego w tej sprawie jest bardzo jasne. Wyraził je właśnie dzisiaj pan minister Czaputowicz. No bardzo ostro ustosunkował się do tej ustawy. No przede wszystkim wytknął jej no bardzo poważną rozbieżność prawną. No ona różnicuje obywateli polskich, choć Polska tam nie jest wymieniona z nazwy, ale oczywiście domyślamy się, że dotyczy w dużej mierze naszego kraju, na Żydów i nieżydów. I upomina się o mienie Żydów, natomiast nie upomina się o mienie nieżydów, choćby obywateli amerykańskich. Więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważna wada prawna tego amerykańskiego rozwiązania. I my oczywiście będziemy się temu zdecydowanie przeciwstawiać. Ja powiem tak bardzo twardo, choć nie jestem w polskim parlamencie, ani w obecnym polskim rządzie, pracuję w europarlamencie, że proszę ojca, dopóki rządzi rząd Zjednoczonej Prawicy, na żadne roszczenia, szczególnie w odniesieniu do tak zwanego mienia bezspadkowego, ktokolwiek poza naszymi granicami nie może absolutnie liczyć. Być może dopiero w następnej kadencji przyjmiemy ustawę reprywatyzacyjną, ale ona nie będzie odbiegała od tego, co zrobiliśmy w sprawie mienia Zaburzańskiego. Zwracaliśmy tym, którzy zostawili tam mienie, ale tylko bezpośrednim spadkobiercom, do 20% wartości mienia. I jeżeli wejdzie ustawa reprywatyzacyjna, myślę, no ona jest w zasadzie gotowa, no ale ze względu na skomplikowaną sytuację w tej kadencji raczej nie będzie procedowana, to tylko o takiej reprywatyzacji w odniesieniu do spadkobierców, rzeczywistych spadkobierców możemy mówić. O żadnym mieniu właśnie bezspadkowym, jakichś roszczeniach w tej sprawie, w tym w szczególności jakichś organizacji międzynarodowych, w ogóle nie będziemy z nikim rozmawiać, nawet w sytuacji, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych będzie w tej sprawie się upominał. Tu musimy być stanowczy. Jesteśmy krajem, który nieprawdopodobnie ucierpiał w II wojnie światowej. Byliśmy najbardziej chyba zniszczonym europejskim krajem. Z trudem przez tyle lat z tej pożogi powojennej się odbudowujemy. I żaden naród nie może oczekiwać od Polski, że będzie wyrównywał straty wojny, której nie spowodował, a sam był ofiarą.
Bardzo dziękuję. Pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.